Co planuje Kim? Co szykują komuniści w Azji? Korea Północna buduje prawdopodobnie największy okręt wojenny w swojej historii. Okręt dwukrotnie większy od innych jednostek należących do floty tego kraju. Podała tę informację CNN. Stacja powołała się na zdjęcia satelitarne. Budowany w stoczni w Nampo okręt jest fregatą rakietową o długości około 140 metrów. No potęga. Tak dla porównania, niszczyciele rakietowe tej klasy należące do marynarki wojennej USA mają długość około 155 metrów. Według analityków zdjęcia z Korei Północnej przedstawiają prace konstrukcyjne na jednostce, w tym dotyczące uzbrojenia. Stąd moje pytanie, co planuje Kim? Eksperci oceniają, że okręt został zaprojektowany do przenoszenia pocisków w pionowych wyrzutniach, których cele mogą znajdować się zarówno na morzu, jak i lądzie. Tyle informacji, a teraz będzie jeszcze więcej komentarza i reakcji na ten fakt. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Natalia Matiaszczyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Natalia jest ekspertką Instytutu Nowej Europy. Proszę pani, co planuje Korea Północna pani zdaniem?
Ta budowa nowej fregaty, która właśnie wyszła w ostatnich dniach, jest w pewien sposób naturalnym elementem, które Korea Północna prowadzi od wielu lat. Działań mających na celu modernizację marynarki wojennej, no i ogólnie sił zbrojnych. Dlatego, że no choć marynarka wojenna Korei Północnej ma wiele okrętów, tak naprawdę około 70 okrętów podwodnych i nawet 400 łodzi patrolowych, to są okręty bardzo małe, stare. No ich technologia jest przestarzała i tak naprawdę te obecne okręty pozwalają na bardzo ograniczone zdolności operacyjne, które sprowadzają się tak de facto tylko do obrony wybrzeża.
Pani Natalia, czy te prace, takie zaawansowane prace, one są jakoś koordynowane z sąsiadami, nie wiem, z Rosją putinowską, czy z Chinami Xi Jinpinga? Czy to jest taki enfant terrible, taki niegrzeczny chłopczyk, ta Korea Północna właśnie w tym rejonie świata?
Cały ten proces modernizacji północno-koreańskiego wojska jest możliwy dzięki obchodzeniu sankcji międzynarodowych nakładanych przez ONZ, a w tym obchodzeniu sankcji zawsze pomagały Chiny i Rosja. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację, o tę obecną fregatę, to analitycy z Korei Południowej wskazują, że bardzo możliwe, że tutaj aktywną rolę jakoś właśnie ma Rosja, która może dostarczać Korei Północnej technologię do systemów rakietowych na fregatę.
Czyli coś za coś? Koreańczycy z północy żywe mięso, przepraszam, żołnierzy na wojnę w Ukrainie, a za to Putin pomoc w takich sprawach militarnych?
Bardzo możliwe. No, można było się spodziewać, że Korea Północna za darmo przecież swoich żołnierzy nie będzie wysyłała, więc w zamian za jakiś na przykład właśnie dostęp do technologii, których nie ma sama, mogłaby od Rosji otrzymać.
A propos finansowania takich ogromnych projektów, skąd Pjongjang ma na to pieniądze?
Korea Północna jest państwem totalitarnym, gdzie wszystko jest robione to, co jak władza powie, więc od wielu, wielu lat właśnie nacisk na wojsko i siłę militarną jest tym jednym z głównych priorytetów reżimu północno-koreańskiego. Stąd też po prostu rozbudowuje się potencjał wojskowy kosztem wielu innych sektorów gospodarczych.
Kosztem życia przeciętnych ludzi, prawda?
Też, dokładnie.
Powiedzmy jeszcze trochę może o Korei Północnej. Jak wygląda codzienne życie obywateli tego kraju? Czy to się zmieniło jakoś na korzyść, na niekorzyść? Czy te obrazy głodujących mas są dalej aktualne?
Jak najbardziej cały czas aktualne i to też wszystko zależy od tego, kto gdzie żyje i jaki ma też status. Jeżeli jest z grona tych elit politycznych, elit wojskowych, to może liczyć na zasadzie takie dość dostatnie albo relatywnie dostatnie życie. Natomiast przeciętny mieszkaniec żyje w biedzie, żyje w strachu, na terenach albo miastach słabo rozwiniętych.
A kto stanowi elitę tego kraju i jaka to jest duża grupa?
Ciężko podać szacunkowo dokładną jakąś liczbę, natomiast no to jest cała rodzina Kim Jong-una, jego otoczenie, zaufani wojskowi, no i wszyscy ci dygnitarze, którzy na przykład zasiadają w tym marionetkowym parlamencie.
Czy oni stanowią monolit, czy tam od czasu do czasu dochodzi do jakichś spięć?
Tak naprawdę niewiele informacji o tych jest takich rzetelnych, szczegółowych, dlatego że to jest po prostu państwo zamknięte, wiele rzeczy się nie przedostaje. Natomiast czasami pojawiają się jakieś osoby, które są eliminowane przez władze krajowe, bo uznawane są za jakieś zagrożenie. Czy jakiś taki element, który mógłby być elementem niepożądanym, że
I
tak
o tym
powiem.
się komunikuje publicznie, prawda? W reżimowej telewizji, jak rozumiem.
Jeśli na przykład dochodzi do egzekucji jakiegoś takiego, w cudzysłowie, przeciwnika politycznego, to jest to oznajmiane jako, że władza wyeliminowała człowieka, który chciał na przykład zdestabilizować państwo.
Panie Artaliu, a jak można utrzymać w ogóle taką izolację, taką splendid isolation w naszym zglobalizowanym świecie, gdzie jest internet, gdzie są środki masowego przekazu? Dlaczego to jest takie szczelne, hermetycznie szczelne?
Przede wszystkim ścisła, wręcz paranoiczna kontrola wszystkich aspektów życia przez władzę. A mieszkańcy nie mogą mieć dostępu do internetu. A media działają tylko te krajowe, tak na poziomie telewizji, na poziomie gazet i tak dalej. W kontekście gospodarczym, jakkolwiek by Korea Północna nie promowała się, że jest samowystarczalna, no to jednak duże znaczenie ma współpraca gospodarcza z Chinami.
Czy ja dobrze zrozumiałem? Przeciętny obywatel Korei Północnej nie ma dostępu do internetu?
Przeciętny obywatel, który nie jest z takich zaufanych elit i tak dalej, nie mają tylko dostęp do takiego internetu, o ile mają dostęp w ogóle do komputerów, do internetu, który jest kontrolowany w całości przez władze północno-koreańskie.
Czy to jest komunizm? Czy to jest komunizm w stylu stalinowskim? Czy trzeba by ten ustrój, powiedzmy, absolutystyczny, totalitarny nazwać jakoś inaczej?
Myślę, że tutaj w tym kontekście to jest nawet coś też innego. No to jest państwo, które jest całkowicie totalitarne, gdzie no po prostu nie ma jakiejkolwiek możliwości wolności słowa i jakiekolwiek, a gdy się pojawiają coś przeciwnicy, są po prostu eliminowani w tym państwie.
Pytam o to, bo przecież Chiny, Chińska Republika Ludowa, też jest właściwie państwem komunistycznym, prawda? Oczywiście tam dochodzą inne elementy do ideologii Mao, dochodzi konfucjanizm, prawda? A czy Korea Północna to jest właśnie taki komunizm, który można porównać z chińskim?
Myślę, że jest jeszcze nawet bardziej skrajny i w pewien sposób absolutystyczny. A dlatego, że ta władza jest dziedziczona po prostu z ojca na syna od trzech pokoleń już.
Rozumiem, czyli to jest taka pokoleniowa historia, tak?
Tak, dokładnie.
Bardzo pani dziękujemy za tę rozmowę. Natalia Matiaszczyk, ekspertka Instytutu Nowej Europy, była gościem radia RMF24. Zajrzeliśmy tam, no staraliśmy się przynajmniej, gdzie niewiele osób może zajrzeć.